Gość Radia Mors.
Dzień dobry, Maciej Goniszewski. Dzisiaj w studiu gościmy dwóch dziennikarzy, albo właściwie medioznawców, laureatów konkursu Mediastery organizowanego przez Uniwersytet Gdański po raz pierwszy, konkursu ogólnopolskiego. Witam w studiu pana Marcina Sanakiewicza z Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej z Lublina.
Dzień dobry.
Zdobywcę pierwszej nagrody.
Dzień dobry państwu.
Oraz pana Jakuba Ochnio z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, który zajął drugie miejsce w konkursie. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panowie, o czym napisaliście? Czy w ogóle medioznawstwo, tak jak tutaj zwracano uwagę na konferencji, jest nową nauką, czy to już jest nauka z pewnym doświadczeniem, czy szukając materiałów tylko i wyłącznie opieracie się o materiały, które można obejrzeć w, nie wiem, w telewizji, w radiu, w internecie, czy macie jakąś podstawę naukową do takich badań?
Trudno byłoby tak naprawdę działać w zakresie naukowym bez takiej podstawy. Od tego trzeba zaczynać. W innym przypadku nie tworzylibyśmy nauki. Trudno mówić o tym, że sama dziedzina nauki o mediach jest czymś nowym. Jest na pewno nowym tworem, jeżeli chodzi o te kwestie formalne, o to, kiedy pojawiła się u nas w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Natomiast same badania nad mediami, zainteresowanie tymi mediami pojawiło się już w chwili, kiedy te media tak naprawdę zaczęły się pojawiać, kiedy ich wpływ zaczął być zauważalny. Wtedy również pierwsi badacze zaczęli się tym zajmować, więc na pewno jako dziedzina ma bardzo długie tradycje, natomiast formalnie powstała niedawno, stąd też tak zostało zauważone to na rozdaniu nagród.
Tak, tutaj się zgodzę z kolegą Jakubem o tyle, że przecież te tradycje amerykańskich badań medioznawczych sięgają lat 20. XX wieku. Także mamy do czynienia de facto ze stuletnią nauką, czy tudzież dziedziną nauki, dziedziną badań. Padło pytanie pana redaktora, o czym pisaliśmy,
no
prawda?
Właśnie. Więc tutaj przejdźmy do meritum. Powiedzmy.
Czy to meritum? Rzeczywiście, tutaj też się zgodzę z kolegą, że bez przedmiotu badań nie ma nauki. W związku z tym my na czymś się opierać musimy. Badając media, oczywiście badamy media. Wiadomo, że w pewien sposób testujemy również założenia teoretyczne, różne, prawda? To są jednak prace, mimo że na naszym etapie teraz magisterskie, one muszą spełniać kryteria formalne pracy naukowej. W związku z tym muszą mieć wstęp, w którym określamy metodologię, założenia teoriopoznawcze, to znaczy na kim się opieramy, z jakich narzędzi będziemy korzystać, z jakich myśli wcześniejszych i tak dalej. A jeśli chodzi o przedmiot, to moim przedmiotem, choć jesteśmy w radio w tym momencie, jest telewizja. Tytułowa telewizja ponowoczesna, czyli telewizja współczesna, na pewno po latach 70., 80. XX wieku. W moim przypadku wybrałem sobie taki mały, acz bardzo popularny nurt telewizyjny, czyli telewizję reality. Wszyscy wiemy, co to jest. Może nie będę podawał przykładów tego typu programów, żeby na wszelki wypadek nie reklamować ich szerokiej rzeszy słuchaczy radia.
A pan?
Ja z kolei zajmowałem się również obrazem, ale tym razem obrazem stałym, nieruchomym, czyli fotografią. Badałem fotografię pod kątem jej właściwości typowo lingwistycznych, językowych. Udało mi się, mam nadzieję, że mi się udało, przenieść dorobek semiologów, głównie semiologów późnej doby strukturalizmu i poststrukturalizmu, na grunt fotografii, czyli badałem semantykę, syntaktykę i pragmatykę tego medium, które jest stale obecne w naszej kulturze wizualnej.
I jakie wnioski?
Przede wszystkim trudno mówić tu o jakichś konkretnych wnioskach tego, jak to medium funkcjonuje na obecnym etapie. Udało się udowodnić, że narzędzia dotychczas stosowane do badań nad językiem mogą być z powodzeniem stosowane również w analizie fotografii. Mówię tu przede wszystkim o kwestiach umiejętności dostosowania pragmatyki, czyli tego faktycznego funkcjonowania, głównie wtórnego funkcjonowania fotografii na przestrzeni, czy to portali społecznościowych, czy faktycznie tego wymiaru głównomedialnego. W zakresie semantyki, tutaj głównie odnosiłem się do kwestii tego, w jaki sposób prace są kodowane, jakie treści w nich są zawierane i w jaki sposób później te treści są dekodowane przez naszych odbiorców. Czyli tutaj taki, można powiedzieć, twardy strukturalizm, jeżeli chodzi o kodowanie, dekodowanie przekazu. W zakresie syntaktyki skupiłem się tutaj na dorobku filmoznawców i tego, co filmoznawcy na temat swojego dotychczasowego działania powiedzieli o języku filmu, dlatego że technologicznie fotografia i film są sobie bardzo bliskie. Jeżeli chodzi o faktyczne wykorzystanie i to funkcjonowanie, jest już z tym różnie, dlatego ten dorobek również musiał być odpowiednio zaadoptowany do tego, w jaki sposób fotografia funkcjonuje. Te wszystkie elementy złożyły się na taki, myślę, syntetyczny opis tego, w jaki sposób język komunikowania wizualnego na przykładzie, na tym kazusie wybranej fotografii funkcjonuje.
Chciałem wrócić jeszcze do tej pierwszej pracy, o której pan mówił. Skąd zainteresowanie tym reality TV? To jest kultura, powiedzmy, którą można zakwalifikować do kultury niższej, takiej bazującej na takim podglądactwie czy chęci podglądactwa ze strony widzów. Skąd zainteresowanie takim akurat?
To, o czym pan wspomniał, rzeczywiście często telewizja reality bywa kwalifikowana jako tak zwana trash TV, czyli telewizja śmieciowa lub inaczej telewizja niejakościowa. W swojej pracy usiłowałem udowodnić, że wbrew pozorom jest odwrotnie, że ta telewizja tworzy swoją własną jakość. W metodologii, bo też odpowiem na pytanie wcześniejsze, usiłowałem połączyć hermeneutykę, czyli takie, można powiedzieć, wzajemne nakręcanie się myśli, spiralę myślową, również z pragmatyką, wbrew pozorom, czyli pragmatyką teatralno-spektaklistyczną, czyli performatyką. Założyłem, że telewizja reality tworzy swoją własną rzeczywistość w obrębie tejże codzienności i rzeczywistości, którą opisuje. Prawdopodobnie mi się to udało. Prawdopodobnie udało mi się zweryfikować tę hipotezę pozytywnie. Skąd zainteresowanie? Pracuję, mam tę przyjemność pracować w mediach od ładnych paru lat. Może nie będę mówił ilu, żeby na wszelki wypadek nie zdradzać wszystkich tajemnic. Jeśli ktoś będzie chciał, to sobie zawsze może sprawdzić. Nie wyobrażałem sobie w mojej pracy naukowej czegokolwiek innego niż media. Myślałem nad radiem, myślałem nad telewizją, ale jednak z uwagi na ostatnie lata mojej pracy zawodowej telewizja była mi bliższa. Może niekoniecznie telewizja reality, ale ten właśnie wycinek telewizyjnej rzeczywistości uznałem za najciekawszy i dający dość spore pole do popisu, tym bardziej, że nie jest to jeszcze pole całkowicie wyeksploatowane naukowo. Można powiedzieć, że w polskich warunkach w zasadzie jest jeszcze pustawe. Oczywiście z wyjątkami wielkich nazwisk, których też nie będę może przytaczać, bo właściwie, chociaż w SSA, dlaczego nie, choć wielkie uznanie dla profesora Wiesława Godzica, oczywiście za jego dokonania, także dla pani profesor Boguni Borowskiej oraz wszelkich innych autorów, na których mogłem się z polskiego środowiska medioznawczego powołać w mojej, powtórzę to, zwycięskiej pracy, dziękuję.
Czy to, co, że tak powiem, zbadaliście, czy to wam się przydaje teraz właśnie w pracy jakiejś zawodowej? Czy będziecie kontynuowali badania, będziecie chcieli robić doktorat w tym kierunku? Jak to wygląda?
Znaczy, ja jestem związany już na stałe z dwiema uczelniami. Współpracuję z Uniwersytetem Wrocławskim i pracuję etatowo w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania, więc siłą rzeczy związałem się już z tym środowiskiem naukowym i na pewno będę to kontynuował. Natomiast zawodowo współpracuję również jako fotoreporter z Agencją Fotografów Forum. Jestem korespondentem wojennym, więc ta wiedza, którą zdobyłem na temat tej teorii funkcjonowania fotografii, zwłaszcza jej wtórnego wykorzystania, niewątpliwie w pracy mi się przydaje. Mam zawsze te dwa punkty widzenia, jeden naukowy, drugi czysto praktyczny, który myślę, że w miarę dobrze dotychczas udawało mi się go łączyć.
W moim przypadku praktyczne zastosowanie pracy w mojej własnej karierze zawodowej jest o tyle, że tak powiem, ryzykowne, że kontestując stan obecnej telewizji współczesnej, raczej myślę, że w telewizji miejsca dla siebie znaleźć już za bardzo nie będę mógł, jeśli ta praca rzeczywiście przejdzie we wstępną weryfikację czytelników i przebije się do szerszego grona odbiorców. Natomiast tak, mam świadomość tego, że dzięki mojej pracy naukowej byłem w stanie podjąć w dużej mierze odpowiedzialną decyzję ograniczenia mojej pracy medialnej, pracy telewizyjnej jako dziennikarza, wydawcy czy producenta i skupić się na tym, od czego zacząłem pracę w mediach, czyli po prostu pracy głosem, pracy jako lektor w radiu i w telewizji.
Gdzie możemy pana usłyszeć?
Tak, gdzie można mnie usłyszeć? Myślę, nie wiem, czy mogę wymieniać nazwy innych mediów.
Jak najbardziej.
W telewizyjnej jedynce, dwójce, w TVP Seriale, w TVP Historia, w TLC Discovery, także w spotach reklamowych wielu wiodących marek na polskim rynku.
Witamy. Znakomity głos w naszym radiu w takim razie.
Jest mi bardzo miło.
Pan wspomniał, że jest pan korespondentem wojennym, fotografem, fotoreporterem.
Zgadza się.
Gdzie pan był?
W tej chwili tworzę bardzo duży projekt poświęcony linii frontu na Ukrainie. Byłem w Mariupolu, Ługańsku, w miejscowościach Szczastia, Perwomajsk, Słoneczne, Zolotne. W zasadzie cała linia frontu, która w tej chwili u naszego wschodniego sąsiada się uformowała, udało mi się tam już być, natomiast jest to projekt, który myślę, że potrwa jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. Docelowo będzie zakończony publikacją książkową, zwartą. Jest realizowany pod egidą kolektywu fotografów After Image.
Czy to, co tam się dzieje, przybija się do polskich mediów? Czy to, co pan tam widział, można też obserwować w naszych mediach, czy jednak trochę jest to przefiltrowane, uładzone?
Każde media filtrują. Mamy linię redakcyjną. Poza tym musimy pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Media muszą upraszczać rzeczywistość. Media muszą podawać rzeczywistość zero-jedynkowo. Tak? Nie może być nic szarego, wszystko musi być czarne i białe. I dlatego mówi się w Polsce, że Rosja najechała na Ukrainę i Ukraina próbuje się przed tymi Rosjanami obronić. To jest oczywiście bzdura. To jest wypatrzenie tego, co na miejscu się dzieje i kiedy chcielibyśmy porozmawiać o Ukrainie, to musiałby pan redaktor poświęcić tutaj dodatkowe 2-3 godziny, żebym wyjaśnił to, co sam dopiero zacząłem zauważać. Natomiast moja wiedza jest na ten temat wciąż bardzo niewielka.
Tutaj nie będziemy faktycznie kontynuować już tego tematu wojennego, ponieważ musielibyśmy się spotkać pewnie w jakiejś innej audycji i o tym porozmawiać. Faktycznie bardzo ciekawy temat, ale dzisiaj rozmawialiśmy o mediasterach, czyli o konkursie dla medioznawców zorganizowanym przez Uniwersytet Gdański, który panowie wygrali w kolejności.
Bądźmy szczerzy, wygrał to jeden kolega, tak?
No drugie miejsce też można uznać za zwycięstwo.
Myślę, że na pewno cała nasza trójka laureatów, bo akurat nie ma z nami koleżanki, tak. Pani Oli Rabowskiej, akurat chyba, nie wiem dlaczego, to broń Boże nie zarzut do pana. Myślę, że wszyscy możemy czuć się rzeczywiście wygrani, bo jest to jednak pierwsza edycja konkursu, pierwszego medioznawczego na tym etapie, na tym poziomie, czyli prac magisterskich w Polsce. No, dla mnie jest to, myślę też dla Kuby i dla Oli ogromne wyróżnienie. Także mam nadzieję, że będziemy mieli szansę przebicia się do szerszego i głośniejszego dyskursu naukowego w naszej dziedzinie właśnie dzięki mediasterom. Bardzo dziękuję kapitule konkursu i bardzo dziękuję organizatorom.
A ja jeszcze raz przypomnę, że zwycięzcą jest pan Marcin Sanakiewicz z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Drugie miejsce zajął pan Jakub Ochnio z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. I niestety nieobecna z nami pani Aleksandra Rabowska, która zajęła trzecie miejsce z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo panu gratuluję i dziękuję za przybycie do studia.
Dziękuję panu.
Dziękuję.
Gość Radia Morse.